7.10, to jest 21 marca 2018 roku, jakby ktoś zapomniał. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Rzeczywiście wiosna wróciła do Warszawy. Ta wiosna, jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o kalendarz, jeżeli chodzi o tradycję, to właśnie dzisiaj wiosnę rozpoczynamy, 21 marca. Czy wiosnę w Paryżu będzie mógł spędzić na wolności były prezydent Francji Nicolas Sarkozy? O tym opowie Państwu na sam początek poranka Zbigniew Stefanik, politolog, autor bloga polsko-francuski Obserwator Polityczny i autor tekstów w Kurierze Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam Państwa.
No to cóż się stało, bo wczoraj były prezydent Francji trafił do aresztu.
Otóż wczoraj rano około godziny 8 został zatrzymany przez policję antykorupcyjną nad Sekwaną były prezydent Nicolas Sarkozy. Został on zatrzymany w związku z podejrzeniami o podejmowanie nielegalnej gotówki na swoją kampanię wyborczą w roku 2007. Nicolas Sarkozy miał dostać od ówcześnie rządzących Libią, czyli Muammara Kaddafiego, jego współpracowników, co najmniej 50 milionów euro w gotówce i różnymi przelewami bankowymi właśnie na swoją kampanię wyborczą. Na tym etapie nie wiemy, czy były prezydent został zwolniony. Wiemy, że jego samochód opuścił parking komisariatu w Nanterre około 12 w nocy. Jednak nie wiemy, czy prezydent znajdował się, bo prezydent znajdował się w tym samochodzie. Wiemy jednak, że zakończyło się przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych Jacques Fano oraz jego współpracownika Sarkozy'ego Brice Hortefeux. Pan Hortefeux opuścił komisariat około godziny 23. Odpowiadał on z wolnej stopy na pytania śledczych. Tak więc śledztwo to toczy się od roku 2013. W tym śledztwie wymiar sprawiedliwości dysponuje zeznaniami świadków, którzy twierdzą, że pieniądze zostały przekazane nie tylko Sarkozy'emu, ale również jego współpracownikom. Mówi się tutaj o byłym sekretarzu generalnym Pałacu Prezydenckiego Claude Guéant, jak i również o już wspomnianym Brice Hortefeux. Pierwszy świadek to biznesmen oraz przemytnik broni libijski Ziad Takieddin. Twierdzi on, że zostało przekazane Sarkozy'emu i jemu otoczeniu 5 milionów euro w gotówce w 3 walizkach. Dwie walizki miał przejąć wspomniany już Claude Guéant, a jedną sam Nicolas Sarkozy. Kolejny biznesmen Alexandre Coury, aresztowany w Londynie 7 stycznia tego roku, również twierdzi, że pieniądze zostały przekazywane Sarkozy'emu i jego otoczeniu. Te zeznania również potwierdzają byli dygnitarze związani z Muammarem Kaddafim w swoich zeznaniach. Kolejne dowody to dokumenty, które wymiar sprawiedliwości ma mieć w swoim posiadaniu. Pierwszy dokument to notes należący do byłego ministra paliwa Libii. W tym notesie mają być dowody świadczące o tym, że Sarkozy w sposób świadomy przejmował te pieniądze ze strony Kaddafiego. Jednakże minister paliwa Libii zginął w tajemniczych okolicznościach w roku 2012. Jego śmierć dzisiaj jest niewyjaśniona, tak więc nie jest on na tym etapie już w stanie potwierdzić tych zeznań. Kolejne zeznania to zeznania współpracowników Kaddafiego, jak i również niejakiego Bashara Saleha. Bashar Saleh to biznesmen libijski, który współpracował z Aleksandrem Czurim. On również zginął w tajemniczych okolicznościach, tak więc trudno będzie spełnić jego zeznania. Wiadomo również, że dokumenty mające świadczyć o winie w tej sprawie Sarkozy'ego znajdują się na pendrive'ie aresztowanego 7 stycznia tego roku w Londynie Aleksandra Czuriego. Te wszystkie dokumenty mają być w posiadaniu francuskiego wymiaru sprawiedliwości, który twierdzi, że właśnie te dokumenty sprawiły, iż wystąpił on o nakaz aresztowania wobec byłego prezydenta. Tak więc sprawa ta toczy się i jak już wspomniałem, na tym etapie nie wiemy, czy Nicolas Sarkozy został zwolniony, czy też jeszcze nie. Jednak można oczekiwać, że sprawa ta będzie toczyła się dalej. Chciałbym tutaj również rozwiać pewne wątpliwości, ponieważ pojawia się ta informacja w mediach. Warto pamiętać, że toczą się wobec Sarkozy'ego dwa śledztwa, niezależne od siebie. Pierwsze śledztwo to śledztwo, o którym właśnie rozmawiamy, czyli śledztwo o nielegalnym finansowaniu ze środków libijskich kampanii wyborczej w roku 2007. Drugie śledztwo, o którym w tym momencie nie mówimy, śledztwo niezależne od tego poprzedniego, to śledztwo związane z nieprawidłowościami przy finansowaniu kampanii wyborczej z roku 2012. To śledztwo toczy się również. W tej kwestii Sarkozy już odpowiadał na pytania śledczych. Nie wykluczono, że w najbliższym czasie będzie mu postawiony akt oskarżenia właśnie w związku z tym drugim śledztwem. Warto jednak wrócić do tego pierwszego śledztwa, ponieważ tutaj nie tylko kwestia przyjmowania nielegalnych funduszy przez kandydata, który później stał się prezydentem Francji, ale pojawiają się kolejne pytania. Otóż pytania związane, bezpośrednio związane z interwencją francuską w Libii, która nastąpiła, jak wiadomo, w roku 2011, w marcu 2011 roku. Wówczas Nicolas Sarkozy postanowił włączyć się do działań ONZ-u przeciwko Muhammadowi Kaddafiemu, które działania te miały uchronić ludność libijską przed starszymi zbrodniami popełnianych wówczas przez reżim Kaddafiego. Przypominam, że wówczas trwała wiosna arabska, trwała ona również w Libii w tamtym okresie. Pytanie więc, jakie były realne motywacje Sarkozy'ego przy tej interwencji? Otóż informacje o nielegalnym finansowaniu w Libii pojawiały się już w roku 2011. Wówczas to media o tym informowały. Nie toczyło się żadne śledztwo. Jak nad sekwaną pojawia się pytanie, dlaczego tak naprawdę Sarkozy zdecydował się i był właściwie tym wiodącym czynnikiem w koalicji, ówczesnej koalicji, która przeprowadziła interwencję militarną w Libii. Interwencja, która doprowadziła, jak wiadomo, do upadku reżimu Kaddafiego. Kolejna kwestia to śmierć Kaddafiego, która nastąpiła w dość dramatycznych okolicznościach 20 października 2011 roku. Wówczas Kaddafi został de facto zastrzelony. Tutaj właśnie kolejna kwestia związana z okolicznościami tej śmierci. Swojego czasu pojawiały się nad sekwaną niesprawdzone informacje, iż być może francuskie służby specjalne i również DGSE brały jakiś udział w likwidacji Kaddafiego. Te informacje, jak już wspomniałem, są nadal niesprawdzone. Jednak kolejna kwestia, która na tym etapie budzi wątpliwości, jeśli faktycznie francuskie służby specjalne brały udział w śmierci Kaddafiego, w jakiś sposób do tej śmierci się przyczyniły, jakie były motywacje tych służb specjalnych? Czy działały one na polecenie prezydenta Sarkozy'ego, czy też były to działania związane z prowadzeniem działań bojownych, ofensywnych wobec zgodniczego reżimu?
To jeszcze tylko na koniec naszej rozmowy chciałbym, panie redaktorze, dopytać o aspekty polityczne, bo przecież Nicolas Sarkozy nosił się z zamiarem dostania nominacji republikańskiej w wyborach prezydenckich ubiegłorocznych. Jakie są komentarze polityków, także tych związanych partyjnie z byłym prezydentem?
Warto przypomnieć, że Nicolas Sarkozy jest emerytem politycznym, a sekwana mówi się o nim, że jest on czynnym emerytem politycznym, jednakże nie pełni on już na tym etapie jakichkolwiek oficjalnych funkcji w partii Republikanie, swojej byłej partii politycznej, której przecież był liderem przewodniczącym. Jednakże jest on oczywiście nadal blisko związany z działalnością tej partii politycznej. Na tym etapie liderzy partii Republikanie są bardzo wstrzemięźliwi w komentarzach, czekają oni na wynik tego śledztwa. Jednakże Sarkozy jako ostatni prezydent francuskiej prawicy jest rozpoznawalnym symbolem dla partii Republikanów i z pewnością sprawa związana z Sarkozy, tymi śledztwami, szkodzi temu ugrupowaniu. Pytanie tak naprawdę brzmi, czy ugrupowanie to odetnie się od Sarkozy'ego, czy też nie.
A czy Nicolas Sarkozy oficjalnie cały czas jest członkiem partii Republikanie?
Nie jest on już związany z działalnością tej partii oficjalnie. Czy jest członkiem, to jest kwestia składki członkowskiej. Nie jestem w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć, czy płaci on składkę członkowską. Jednakże wiadomo, iż wiele polityków nadal identyfikuje się z Nicolasem Sarkozym. Wspiera on otwarcie lub nieotwarcie różnych polityków, jak i Laurent Wauquiez, obecny przewodniczący tej partii, był współpracownikiem Nicolasa Sarkozy'ego. Tak więc trudno będzie tej partii odciąć się tak jednoznacznie od Sarkozy'ego i stwierdzić, że Sarkozy jest emerytem politycznym, nie mającym już nic wspólnego z działalnością tego ugrupowania. Tak więc z pewnością partia Republikanie czeka na tym etapie na rozwój sytuacji, na przebieg śledztwa. Partia ta czeka na to, czy Sarkozy zostanie oczyszczony, czy zostanie on oskarżony, wówczas będzie budowała swój komunikat polityczny. Jednakże politycy na tym etapie tego ugrupowania, jak już wspomniałem, są bardzo oszczędni w komentarzach i starają się raczej oczekiwać na rozwój wydarzeń, jeżeli wyprzedzać pewne wydarzenia. Chociaż przewodniczący tej partii odniósł się na Twitterze do tej sprawy, twierdząc, że ma on zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i że czeka on tak naprawdę na konkretne informacje i na konkretny akt oskarżenia. No, ponieważ sytuacja jest o tyle kuriozalna, że podane informacje przez prokuraturę są to informacje znane właściwie od co najmniej kilkunastu miesięcy. Tutaj właściwie jedyną nową informacją mogą być te dokumenty, na które powołuje się prokuratura. Jednak oprócz tych dokumentów, które wymieniłem, które już były znane opinii publicznej od kilkunastu miesięcy, no nie znamy treści tych nowych dokumentów, które miały przesądzić o aresztowaniu Sarkozy'ego. Tak więc my, jako komentatorzy na tym etapie, nie mamy absolutnie żadnej informacji dodatkowej, jeżeli te informacje, które przedaliśmy już, no jak już wspomniałem, kilkanaście miesięcy temu. Dlatego też no, oczekujemy na informacje, dlaczego doszło do tego zatrzymania. Co sprawiło, że na tym etapie prokuratura postanowiła się na zatrzymanie Sarkozy'ego. Tej informacji nie posiadamy. Tak więc w tej sprawie wiele jeszcze kwestii niewiadomych. Są aspekty polityczne, są aspekty związane ze śledztwem. Tutaj prokuratura powołuje się na tajemnicę śledztwa. Z pewnością dzisiejszy dzień przyniesie jakieś konkretne, czy też jakieś nowe informacje w sprawie Sarkozy'ego. Dowiemy się przede wszystkim, czy były prezydent Francji został zwolniony do domu, czy też pozostaje on w areszcie.
Jeżeli tylko takie informacje się pojawią, to na pewno i na antenie Radia Wnet, i na portalu www.wnet.fm będziemy o nich informować. Naszym gościem był Zbigniew Stefanik, politolog, autor tekstów w Kurierze Wnet, za co najmocniej dziękuję, i za wywiad, i za teksty w Kurierze również.
Bardzo.
Dziękuję najmocniej. Do usłyszenia. Jest godzina 7:22, już się zrobiła na zegarach, ten czas rano zawsze strasznie, strasznie pędzi i nie chce się zatrzymać, a proszę, we Francji daje się nomen omen zatrzymać byłego prezydenta Francji za to, że przyjmuje walizki pełne dolarów od byłego dyktatora Libii, a w Polsce są byli prezydenci, którzy dostawali walizki, dostawali wille w niektórych miastach położonych nad Wisłą i nie da się ich aresztować. My nie zapominajmy, że dzisiaj pierwszy dzień wiosny, także dzień Wagarowicza i właśnie dla wszystkich Wagarowiczów, którzy słuchają Radia Wnet, zespół Elektryczne Gitary. 7:25, zagrał Elektryczne Gitary dla Wagarowiczów, a my dzisiaj wracamy do tematu przewodniego, czyli polska polityka zagraniczna, tematu przewodniego Poranka Wnet. W studiu Piotr Apel, poseł klubu Kukiz 15.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Chodził pan na Wagary?
Oczywiście. No, trudno, że zbyt dużo świadków jest tego, że uciekałem, więc nie będę się tego wypierać. A tak na serio, no to jest, był taki czas, kiedy każdy z nas był młody i popełnialiśmy dużo błędów. Pierwszy dzień wiosny to był taki punkt honoru, żeby to jednak uciec gdzieś na chwilę, przynajmniej na jedną lekcję, na pół lekcji.
Potwierdzam, czasami się uciekało, przynajmniej w moim wypadku nie na pół, nie na jedną,
ale na cały dzień.
Ale na cały dzień, tak.
Tutaj w różne miejsca.
Można było pochodzić, to prawda, dokładnie. Warszawa była i Podkowa Leśna też były pod tym względem łaskawe, żeby szukać atrakcji, ale nie wczoraj pan stawił się dzielnie na Komisji Spraw Zagranicznych i wysłuchał pan.
Dzisiaj też nie mam zamiaru uciekać. Tak.
Bo o 9:00 przyjmijmy wystąpienie ministra Jacka Czaputowicza, szefa MSZ-u, tak zwane expose na temat kierunków polskiej dyplomacji, ale wczoraj wieczorem państwo już mogli się zapoznać z tezami i z głównymi kierunkami tego expose, co powiedział do posłów, członków Komisji Spraw Zagranicznych pan minister Czaputowicz.
Pan minister przedstawił jakiś tam pomysł na politykę zagraniczną. Pomysł, który w moim mniemaniu nie jest żadnym nowym pomysłem, z takim utrzymaniem tej polityki reaktywnej zamiast proaktywnej, czyli reagowania bardziej na to, co się dzieje na świecie, reagowania tego, co mówią o nas, czy w naszych sprawach, a nie prowadzenia tej polityki jak kierowca, czyli znowu zajmujemy miejsce pasażera, a nie kierowcy naszej polityki zagranicznej. I to jest przykre i to niestety bardzo, bardzo dało się odczuć podczas całego tego spotkania z ministrem. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej treści nagle pojawi się, ale to raczej mało prawdopodobne dzisiaj.
Polityka reaktywna, ale wobec kogo? Wobec Unii Europejskiej, wobec Rosji?
Wobec wszystkich. Znaczy nie ma żadnej takiej wizji, czegoś, czego ja bym oczekiwał od ministra spraw zagranicznych, takiej wizji prowadzenia jakichś osiągania celów, jakichś zarysowanych miejsc, do których dążymy. Ja mam w ogóle wrażenie, że po tym, jak przystąpiliśmy do Unii i do NATO, brakuje nam jako krajowi celu, do którego chcemy dążyć. Znaczy mieliśmy najpierw dążenie do NATO, więc prowadziliśmy tak politykę, żeby ten cel osiągnąć, później Unia Europejska, żebyśmy wstąpili do Unii Europejskiej, też mieliśmy jakiś cel i to wyglądało lepiej, ale później ten cel został osiągnięty i staliśmy się taką postkolonialną krajem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bez prowadzenia własnej.
Uchylmy rąbka tajemnicy, będziemy szybciej o 1,5 godziny niż wszyscy inni zjadacze chleba politycznego w Rzeczypospolitej. Czy były jakieś takie główny punkt ciężkości, który naznaczył na naszej mapie Jacek Czaputowicz, taka myśl przewodnia jego wizji polityki zagranicznej?
Wydaje się, że takim bardzo ważnym dla ministra Czaputowicza była sprawa bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa rozumiana jako uczestnictwo Polski w NATO, uczestnictwo Polski w PEPCO i to są znowu, nie ma tutaj jakiejś proaktywnej, tylko grzecznie płacimy 2% PKB, w związku z tym jesteśmy szanowani, uznawani i chwaleni. Tutaj prosimy o uczestnictwo w wojsk zachodnich, na naszym terenie, sami uczestniczymy w misjach zagranicznych. No, wszystko jest proaktywne wobec tych polityki, które, jak rozumiem, w kwestii bezpieczeństwa na przykład prowadzi Rosja, czy która dzieje się na Bliskim Wschodzie. To jest tylko i wyłącznie reagowanie na to, co się dzieje, a nie prowadzenie polityki. Jeszcze raz mówię, to jest rzecz, która najbardziej się wybijała z całego tego spotkania.
Są takie obszary, gdzie doprawdy trudno być reaktywnym, chociażby reforma Unii Europejskiej. Tutaj polski rząd bardzo mocno podnosi i w ogóle cały obóz rządzący Prawa i Sprawiedliwości, że on będzie kreował reformę Unii Europejskiej. Pan jest także członkiem Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej. Czy na tym polu pan minister zakreślił jakieś cele, które chce zrealizować w tym roku?
Nie, natomiast nie było.
W ogóle nie było.
Nie, no temat Europy był, no bez przesady. Natomiast jeśli chodzi o cele i nasze dążenia, takich rzeczy się nie pojawiło. Pojawiło się tylko opis tego, jak sytuacja obecnie wygląda, ewentualnie jaką mamy sytuację dyplomatyczną, a nie było jakiegoś takiego wyjścia do przodu. Ja oczekuję od expose przynajmniej jakichś zarysowań potrzeb. Jeśli chodzi o reformę Unii Europejskiej i naszą aktywność, no to jest to znowu tylko i wyłącznie, mam wrażenie, mówienie na użytek wewnętrzny. Znaczy, proszę mi wskazać i proszę też polityków Prawa i Sprawiedliwości, jakiekolwiek proaktywne działania wobec reformy Unii Europejskiej, no, albo jakiekolwiek listy, propozycje, cokolwiek, co mogłoby być uznane, że to jest jak na lekarstwo. Na palca jednej ręki można pojedyncze działania, jak porówna się to z innymi krajami Unii Europejskiej, z tymi, które aktywny sposób chcą uczestniczyć w reformie, na przykład Macron. Tutaj, żeby było jasne, nie jest to polityk z mojej bajki, ale jeśli popatrzymy na jego działalność dyplomatyczną i też znowu nie na jakość i na treść, tylko na samą formę, no to jest nieporównywalnie bardziej skuteczna. W ramach reformy Unii Europejskiej
no właśnie
Macron
okazuje się, że jest nieskuteczna, bo przynajmniej z tego wynika nowy rząd w Berlinie i wizyta i w Paryżu i w Warszawie, która pokazuje, że ten tandem paryjsko-berliński zaczyna trochę skrzeczeć, a Berlin zezuje w stronę Warszawy i Grupy Wyszehradzkiej.
No to jest znowu, tak bardzo byśmy chcieli. To jest takie chcieństwo, żebyśmy nagle chcieli zobaczyć, że po 2 latach takiego chłodzenia relacji wszystko jedną wizytą można zepsychnięcie palca
deklaracja rzymska też to podkreślała. No, mieliśmy deklarację wersalską, wtedy jeszcze François Hollande był u steru rządów w Paryżu. Tam mówiono o dwóch Europach, dwóch prędkości, o ścisłej integracji strefy euro. Była deklaracja Grupy Wyszehradzkiej. Koniec końców w Rzymie cała Europa, cała Unia Europejska podpisała się pod deklaracją, która była znacznie bliżej naszej wizji niż wizji François Hollande.
No dobrze, ale jaka to jest nasza wizja? Znaczy, jeżeli mówimy rzeczy, które są powszechnie uznawane w Unii Europejskiej. No przecież wizja Europy kilku prędkości to jest jeden z pięciu scenariuszy, ale najmniej popularny, mam wrażenie.
No w Paryżu chyba
natomiast
bardzo popularny.
Jeśli chodzi o Landa, tak, jak najbardziej. To jest jego pomysł i jego dziecko. Natomiast to nie zmienia... Nie zmienia tego, co widzimy. To znaczy, ja mówię teraz wyłącznie nawet o narzędziach, a nie o treści. Znaczy, polskie ataszaty nie pracują tak, jak powinny, polskie instytuty nie pracują, jak powinny, i to mamy efekt związany z trudną, budowalną naszą narracją historyczną. Jeśli chodzi o pozyskiwane cele, my nie pozyskujemy żadnych celi w Unii Europejskiej. Znaczy, dopóki nie będziemy mieli pewności, że fundusze strukturalne nie są zmniejszane, że fundusze strukturalne nie są zagrożone na przykład później na skutek jakiejś decyzji Komisji Europejskiej, która może, załóżmy, w ramach braku praworządności, to nie możemy mówić o skutecznej polityce zagranicznej.
Przejdźmy do Rosji. Czy ten temat na pewno się pojawił na wczorajszej komisji, na pewno się pojawi dzisiaj w ekspoze ministra Czaputowicza? Cóż pan minister wczoraj powiedział?
No Rosja jest tym tematem troszeczkę przemilczany, podczas wczorajszego spotkania na ekspoze. Oczywiście pojawił się wątek prezydenta, jego decyzji w zakresie otwarcia Mistrzostw Świata. Natomiast jakaś większa refleksja na temat naszego wschodniego sąsiada, to może będzie dzisiaj w ekspoze, podczas tych założeń nie była prezentowana. A tutaj rzeczywiście mamy problem. To znaczy jest nowo wybrany Władimir Putin, nowo wybrany w wyborach, których nie powinniśmy uznać, dlatego że częściowo odbyły się na zanektowanej części Ukrainy i w związku z tym, dokładnie, i w związku z tym Polska nie może uznać za, że te wybory odbyły się w sposób legalny i
Trump,
i oficjalny.
Jean-Claude Juncker wysłali gratulacje.
I to jest właśnie ten problem. Nawet Trump zadzwonił do Władimira Putina. I to jest problem, bo na ile możemy sobie pozwolić na kontestowanie, jeżeli nie mamy współpracy w tym zakresie z innymi państwami. I to jest rzecz, która i zadanie, które stoi bardzo trudne przed ministerstwem. Podjęcie decyzji, trudnej decyzji, czy idziemy w zaparte i konsekwentnie mówimy o tym, że Władimir Putin nie został wybrany właściwie, czy udajemy, że tego faktu nie było i idziemy dalej i jakby nie patrzymy na boki. Co niesie ze sobą zagrożenie, bo zawsze może Władimir Putin powiedzieć, skoro zostałem uznany za prezydenta, to znaczy, że państwa międzynarodowe, że środowisko międzynarodowe uznało również aneksję Krymu i legalność wyborów, które tam się odbyły.
Wczoraj minister Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta i odpowiedzialny za politykę zagraniczną głowy państwa, mówił, że prezydent nie wyśle noty gratulacyjnej z okazji wyboru, ale wyślę gratulacje przy uroczystości objęcia czwartej kadencji prezydenckiej przez Władimira Putina. To jest dobre rozwiązanie?
Jest to jakiś taki salomonowy wyrok, ale salomonowe rozwiązanie, ale to... Znaczy, ja tutaj nie widzę i gdybym miał wybrać taką, to naprawdę spędziłbym parę nocy nieprzespanych, bo to jest bardzo trudne. Być może rzeczywiście podjęcie takiej decyzji przez prezydenta jest słuszne i może to jest jedyne możliwe rozwiązanie.
Ze spraw bardziej aktualnych zabójstw, próba zamordowania rodziny Skripalów była dyskutowana na Komisji Spraw Zagranicznych. Pan minister odniósł się do tego, co zamierza powiedzieć jutro. Czy w ogóle zamierza się odnieść do tego ataku chemicznego na terytorium kraju NATO?
No, nie przypominam sobie takiego fragmentu z wypowiedzi ani takiej dyskusji na ten temat, więc trudno mi powiedzieć.
Być może pojawi się w samym ekspoze. Ukraina to jest kolejny ważny temat. Czy tutaj nad stosunkami polsko-ukraińskimi pojawiła się debata między posłami a ministrem?
Tak, no, czy sprawa Ukrainy jest rzeczywiście podobnie jak sprawa Rosji, bardzo skomplikowana i niejednoznaczna. Bo możemy zaobserwować coraz to, i to nie jest tak, że my zaczęliśmy, coraz to bardziej odchodzenie od przyjaźni polsko-ukraińskiej ze strony ukraińskiej. Widzimy coraz bardziej zdecydowane spojrzenie Ukrainy na Niemcy, a odwracanie się tyłem do Polski i nawet ta decyzja o niemożliwości przeprowadzenia ekshumacji jest takim koronnym przykładem, że Ukraina już nie bardzo chce z nami współpracować, albo przynajmniej nie na takich warunkach jak dotychczas. I to są, to, a z drugiej strony jest i pokutuje w polskiej dyplomacji, w przeświadczeniu wielu dyplomatów, ta giedryczowska wizja.
Wydaje się, że jako, do niej będzie, rząd wracał po zmianie na stanowisku szefa MSZ-u.
Czy słusznie? No to jest już kwestia bardzo, bardzo dyskusyjna.
Pani wiceprzewodnicząca Małgorzata Gosiewska bardzo kibicowała takich zmian i właśnie podkreślała, że tutaj trzeba wrócić do tego wymiaru giedrojciowskiego naszej polityki wschodniej. Czy to zdało się odczuć w tym, co mówił minister Czaputowicz wobec Ukrainy, że być może nowelizacja ustawy o IPN szła za daleko, być może trzeba wyciągnąć rękę do Kijowa, czy takie zdania padały
wczoraj? Ja myślę, że o nowelizacji tutaj nie jest sprawa nowelizacji, bo proszę zwrócić uwagę, że dwa lata temu ustawa zakazująca krytykowanie UPA przeszła bez echa w parlamencie i bez odpowiedzi polskiej w parlamencie ukraińskim. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo podobny zapis dotyczący UPA, czyli zupełnie czego innego niż u nas. My mówimy w naszej ustawie, nie życzymy sobie, żeby kłamać na temat naszego narodu, a oni mówią, nie życzymy sobie, żeby mówić o naszych...
Trudno dla nich pewnie.
Natomiast to jest rzeczywiście fałszowanie historii z ich strony i jakby naturalne jest, że powinna być polska odpowiedź. No spóźniona dwa lata, ale jest i tutaj nie ma co się z tego wycofywać, bo to nie ma, to akurat nie ma, mam najmniejsze znaczenie, bo złe relacje polsko-ukraińskie pojawiły się już 2-3 lata temu i nie miało żadnego związku ani z filmem Wołyń, ani z ustawą, ani z wieloma innymi rzeczami.
No dobrze, ale czy tam pojawiły się w tym, co wczoraj przez 2 godziny mówił do państwa, odpowiadał na państwa pytanie minister Czaputowicz, taka wizja, że będzie jakieś odprężenie na linii Warszawa-Kijów?
Myślę, że tak. Znaczy, to udało się odczuć, że minister jest bliżej Giedroycza niż poprzednik. Natomiast to jest poza relacjonowaniem, no to tej relacji, poza takim bardzo, bardzo niezrozumiałym momentami przychylności wobec Ukrainy, która nie spotyka się z przynajmniej akceptacją, tylko wręcz przeciwnie, z pewnym agresją, no to jest to pytanie, czy o sens i czy nie należy zmienić ten język tak, żeby to jednak było skuteczne, a nie... Jeżeli spójrzmy, co się dzieje na Ukrainie, znaczy od jakiegoś czasu miałaby ona przygotowywać pakiet ustaw antykorupcyjnych, zwalczać z korupcją, powstała nawet komisja, był specjalny minister za to odpowiedzialny.
A korupcja rośnie,
nawet Bank Światowy po raz pierwszy w swojej historii mówi, że uzależnia za wypłaty swoich pożyczek od tego, czy dana ustawa przejdzie, czy będzie jakakolwiek ślad walki z korupcją. To jeżeli my chcemy na siłę wspierać Ukrainę, która nie jest gotowa, czy nie przeprowadza takich nawet podstawowych reform, no to są pieniądze niestety zmarnowane, bo Ukraina bez reform i tak nie ma szans.
Wystąpi pan w dzisiejszej debacie po
oczywiście,
ekspoze?
Oczywiście.
I co pan powie?
Nie, my się podzieliliśmy z posłem Grzegorzem Długim. Ja będę mówić głównie o Europie, o naszych wyzwaniach związanych z bytnością Unii Europejskiej, ale też ewentualnie jakichś takich prorozwojowych rzeczach, kontaktach z Azją i Mercosurem ewentualnie. Mam nadzieję, że uda mi się też zapytać pana ministra, bo wczoraj odłożył tą odpowiedź na później, na konsultację z wiceministrem Szymańskim, o poziom polskiego zaangażowania w negocjacje z Komisją Europejską, z Mercosurem, bo to przegapiliśmy CETE, przegapiliśmy naftę, więc warto byłoby przypilnować przynajmniej negocjacje z Mercosurem. Krajem Mercosur.
TTIP odpłynęło w dal, teraz będą cła, więc przynajmniej o jedno nie musimy się martwić, o wielki pakt handlowy, wielką umowę handlową między Unią Europejską a Stanami. Jak na razie nie trzeba sobie łamać głowy. Piotr Apel, Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Poseł, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji do Spraw Unii Europejskiej, był gościem Poranka Wnet, a pewnie usłyszymy jeszcze pana posła na naszej antenie dzisiaj, kiedy będziemy starali się na żywo, jak tylko będzie możliwe, transmitować debaty nad polską dyplomacją. Prosto z Sejmu raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję.
Najmocniej 7:42, przed nami piosenka Mój jest ten kawałek podłogi, a po nim następny gość Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister Spraw Zagranicznych.